Mówi Paryż Refi, niedziela, pierwszy dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu tygodników, kroniki W bok od autostrady, magazynu z cyklu Polska we Francji, polecamy Państwa uwadze, magazyn piosenki francuskiej. Mówi Paryż Refi, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Iran może już zbudować bombę atomową. Oświadczenie szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych. Nieformalny szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Premier Tusk oblegany przez dziennikarzy. Tony Blair rozpoczął swą pierwszą wizytę w Strefie Gazy jako emisariusz kwartetu bliskowschodniego. W Hadze rozpoczął pracę specjalny trybunał antyterrorystyczny do spraw Libanu. Celne strzały amerykańskich dronów trafiły w talibów. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Iran może już zbudować bombę atomową. Oświadczenie tego rodzaju złożył przed kamerami telewizji CNN przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów Sił Stanów Zjednoczonych, admirał Mike Mullen. Mówię bardzo otwarcie i szczerze, oni to zrobią, powiedział admirał Mullen.
Podczas nieformalnego szczytu państw należących do Unii Europejskiej w Brukseli odrzucony został proponowany przez Węgry plan przejścia zachodnich członków Unii Europejskiej z solidarną pomocą finansową Europie Wschodniej w wysokości 160 do 190 miliardów euro. Plan ten wstępnie odrzucili i Polacy, i Czesi, którzy sprawują obecnie prezydencję Unii. Polski minister finansów Jacek Rostowski zaprotestował przeciwko podziałom kontynentu i mówieniu o tym, że najbardziej zagrożone są niby kraje na wschodzie. Są kraje należące do strefy euro w Europie Zachodniej, które są w dużo gorszej kondycji gospodarczej niż kraje nienależące do strefy euro w Europie Wschodniej, twierdzi polski minister. Szczyt poprzedziło zwołane przez premiera Polski Donalda Tuska spotkanie liderów nowych krajów unijnych z Europy Wschodniej i Środkowej, w którym uczestniczyły Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria wraz z szefem Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Wsparli oni Komisję Europejską i czeską prezydencję w obronie zasad wspólnego rynku przed domniemanym protekcjonizmem Francji i innych starych krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska musi w czasach kryzysu uniknąć pokusy protekcjonizmu i egoizmu, powiedział w niedzielę premier RP Donald Tusk po zakończeniu spotkania liderów państw Europy Wschodniej i Środkowej. Po zakończeniu tego mini-szczytu przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso podziękował nowym krajom członkowskim UE za wsparcie Komisji Europejskiej w obronie zasad wewnętrznego rynku. Depesze przypominają, że Polska opowiada się podczas szczytu brukselskiego przeciw forsowanym euroobligacjom w formie proponowanej przez Francję. Euroobligacjami nie są zainteresowane Niemcy. Angela Merkel starała się zminimalizować potrzebę jakiejkolwiek pomocy finansowej dla krajów Europy Wschodniej. Donald Tusk spotkał się z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Filipem Maystadtem, który obiecał Polsce udzielenie pożyczki w wysokości prawie 4 miliardów euro, które mają być przeznaczone głównie na budowę dróg i autostrad. Agence France-Presse podkreśla, że były przewodniczący Rady Europejskiej, prezydent Francji Nicolas Sarkozy i obecny jej szef, premier Czech Miroslav Topolanek, próbowali się do siebie w Brukseli uśmiechać, ale uśmiechy te miały bardzo, ale to bardzo sardoniczny charakter.
Mówi Paryż RFI, Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, a obecnie emisariusz kwartetu bliskowschodniego, przybył w tej roli ze swoją pierwszą misją do Strefy Gazy. Tony Blair udał się również do miejscowości Siderot na południu Izraela, która jest ulubionym celem ostrzału palestyńskich rakiet. Tony Blair nie spotkał się z żadnym z przywódców Hamasu. Wizyta Tony'ego Blaira odbyła się w przeddzień rozpoczęcia obrad Międzynarodowej Konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu w kąpielisku Sharm el-Sheikh w Egipcie, konferencji poświęconej odbudowie Strefy Gazy. Tony Blair oświadczył, że pomoc finansowa dla Palestyny nie ma sensu bez trwałego pokoju w tym regionie. Na konferencji w Sharm el-Sheikh na pewno bardzo dużo pieniędzy zostanie obiecanych na odbudowę strefy Gazy i z pewnością wiele pieniędzy na ten cel popłynie, ale nie przydadzą się one na nic, jeśli nie zostanie znalezione skuteczne rozwiązanie polityczne, oświadczył Tony Blair na konferencji prasowej. Dodał on również, że przybył do strefy Gazy, by wysłuchać świadectw i opinii mieszkańców, których konflikt tak mocno dotknął i przez który tak wiele ucierpieli. Mówi Paryż RFI. W Hadze rozpoczął pracę pierwszy międzynarodowy trybunał antyterrorystyczny do spraw Libanu, który będzie sądził obwinionych o dokonanie 14 lutego 2005 roku zamachu na byłego premiera Libanu Rafika Haririego, w którym oprócz niego zginęły w Bejrucie 22 osoby. Trybunał powstał w czerwcu 2007 roku na mocy uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ. W skład Trybunału wchodzi 11 sędziów, pośród nich 4 Libańczyków. Ich nazwiska nie zostały podane do publicznej wiadomości. Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł, że jeśli Ukraina w terminie nie ureguluje należności za odebrany w lutym rosyjski gaz ziemny, to jego kraj zażąda od Kijowa płacenia z góry za surowiec, który ma być dostarczany w następnych miesiącach. Rosyjski prezydent powiedział to w wywiadzie dla hiszpańskich mediów zrelacjonowanym w niedzielę przez agencję ITAR TASS. Miedwiediew przypomniał, że możliwość taką przewiduje porozumienie podpisane po styczniowym rosyjsko-ukraińskim konflikcie energetycznym. Nie chcemy powrotu do starego scenariusza, jeśli jednak Ukraińcy nie zapłacą, to będziemy zmuszeni do podjęcia stanowczych kroków, oświadczył Miedwiediew. Mówi Paryż RFI. Rakiety wystrzelone z dronów, czyli z bezzałogowych samolotów USA, trafiły w niedzielę w dom w pakistańskim południowym Waziristanie, w którym ukrywali się terroryści z Al-Kaidy. Zginęło co najmniej 8 osób. Ostrzał nastąpił w pobliżu wioski Sararogga w południowym Waziristanie, należącym do terytoriów plemiennych administrowanych federalnie. Przebywają bojówki Al-Kaidy. W regionie tym działa przywódca pakistańskich talibów Bajtullah Mehsud. Afgański trybunał skazał na śmierć człowieka oskarżonego o dostarczenie siłą koalicji fałszywych informacji o talibach, które doprowadziły do ataków lotniczych i śmierci wielu osób cywilnych. 22 sierpnia 2008 roku ataki lotnicze mające uderzyć w siedziby terrorystów zniszczyły liczne domy i spowodowały śmierć kilkudziesięciu osób. Oskarżony odrzucił owe oskarżenia przedstawione przez sąd. Moje informacje były dokładne i przekazałem je, by zapewnić bezpieczeństwo mojej wiosce, powiedział oskarżony, który ma możliwość wzniesienia apelacji. Straty wśród ludności cywilnej w Afganistanie powodowane przez naloty sił międzynarodowych są źródłem napięć pomiędzy Kabulem a Waszyngtonem. Mówi Paryż RFI. Osoby starsze i samotne potrzebują troskliwej opieki. Dowodzi tego nie po raz pierwszy, ale za to bardzo stanowczy przykład 83-letniej obywatelki Królestwa Szwecji, mieszkanki dobrego miasta Göteborga, która postanowiła swoje wdowie oszczędności całego życia, przechowywane w gotówce, wpłacić wreszcie do banku. Do banku starsza pani pojechała tramwajem, w którym zapomniała papierowej torby z oszczędnościami o wartości 10 tysięcy koron szwedzkich, czyli 44 tysięcy euro. Nie wierzę w możliwość odzyskania pieniędzy, lecz jeśli ktoś się znajdzie, może spodziewać się rekompensaty, oświadczyła prasie poszkodowana. Policja szwedzka nie traci jednak nadziei. W tramwaju sprawnie działała kamera, która zdradzi szczęśliwego znalazcę. Problem jednak polega na tym, że nie sposób wobec niego zastosować żadnych sankcji prawnych. Najwyżej poruszać jego sumieniem można i odwoływać się do wyższych uczuć wobec osób starszych.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku/ znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd tygodników. Anna Bernhardt.
Bogactwo i różnorodność tematów na okładkach tygodników. Kryzys jest oczywiście obecny, ale w nieco innej formie. W Le Point mowa jest o pieniądzach schowanych w rajach podatkowych. Na żadnej okładce nie widzimy zdjęcia prezydenta, co od miesięcy już się nie zdarzyło. Jedyny wyjątek to niewielka fotografia państwa Sarkozych w Le Nouvel Observateur obok tytułu Ambitne pary. A w środku numeru znajdujemy ankietę na temat najbardziej znanych par we Francji, zarówno ze świata polityki, jak i kultury, o tym, jak można się kochać, będzie ambitnym i sobie nawzajem pomagać. Tygodnik L'Express natomiast wysunął na pierwszy plan problem antysemityzmu we Francji. Kto, gdzie i w jaki sposób sączy nienawiść przeciwko Żydom. We Francji na przełomie roku odnotowano 113 ataków antysemickich, oficjalnie w ciągu jednego miesiąca, a nienawiść przybiera teraz nowe formy, głównie dzięki internetowi. Czytamy w tygodniku L'Express, który pokazuje, jak stare hasła znajdują teraz nowe środki wyrazu. Ich autorzy umieli się przystosować do współczesnego świata, teraz głoszą swe teorie w internecie, atakując w wirtualnej przestrzeni nie tylko słowem, ale przede wszystkim obrazem. I nie przeszkadza im zupełnie mieszanie nostalgii za III Rzeszą z hasłami radykalnego islamizmu. Temu zbliżeniu sprzyja w pojęciu antysemitów konflikt izraelsko-palestyński, którego przewrotna interpretacja służy pomieszaniu pojęć i stwarzaniu wrażenia, że każdy przedstawiciel narodu żydowskiego na świecie ponosi odpowiedzialność za politykę rządu w Tel Awiwie. Tygodnik L'Express przedstawia najbardziej znanych przedstawicieli nowej siatki antysemickiej we Francji, zaczynając od komika Dieudonné, który nie waha się podczas swych występów zapraszać na scenę i owacyjnie witać Roberta Faurissona, znanego ze swych tez negacjonistycznych. Dieudonné, pozbawiony scen państwowych za swój ostatni show, gdzie hasła antysemickie nie miały nic wspólnego z kawałami żydowskimi, gra teraz na deskach własnego teatru, gdzie nie musi się już obawiać cenzury mediów i sionistów wszelkiej maści, jak sam podkreśla. Sala była zapełniona na wieczornym spektaklu w styczniu, przekonał się dziennikarz L'Express. Humorysta chodzący teraz w auroli męczennika ma spory krąg wielbicieli. Od wyrosków z przedmieść kobiet w chustach na głowach, po szacownych emerytów i wygolonych na łyso mężczyzn. Wszyscy oni słuchają z zachwytem swego mistrza, który pod płaszczykiem burleski przekazuje dobrze opracowane teorie. Dieudonné, klaun, może sobie na wiele pozwolić. Kto się obawia ludzi, którzy śmieją się sami z siebie, komik wie o tym doskonale, wykorzystuje i manipuluje. Zresztą otwarcie mówi w swoim blogu o tym, że chce obudzić sumienie. Więc mówi w swym spektaklu o prawdziwych zbrodniach ludzkości, ubolewając nad losem Indian w Ameryce, tubylców w Australii czy niewolników z Afryki. Holokaust staje się szczegółem historii, nad którym pracuje cała propaganda państwowa. Żydzi są rzadko bohaterami skeczów komika, ale mowa jest o nich pośrednio niemal w każdym numerze, na przykład o sioniście Sarkozym, wasalu George'a Busha, przyjacielu kapitalistów, który jest ślepy na cierpienia ludów afrykańskich, byle tylko czarne złoto płynęło. Sprawny imitator i prześmiewca nagle przechodzi na poważny ton, mówiąc Czyż życie nie jest tylko kłamstwem? Teraz artysta wciela się w Amida, młodego Palestyńczyka, który idzie wysadzić się w powietrze pośród okupantów. Spektakl kończy się wybuchem w izraelskim autobusie. Widownia wstaje w uniesieniu i brawa nie mają końca. Kończy swoje sprawozdanie Julie Joly w tygodniku L'Express, któremu kilku młodych widzów zwierza się bez żenady, że Dieudonné jest dla nich prawdziwym Bogiem i że nie przegapili żadnego jego występu. Nie opuszczają też żadnych demonstracji pro-palestyńskich, nie wierzą w udział Al-Kaidy w zamachach 11 września, potępiają sionistyczną władzę nad światem i Francją w szczególności, nie boją się też otwarcie powiedzieć, że są antysemitami. Podobny profil można znaleźć u sympatyków i członków muzułmańskiej organizacji działającej na północy Francji, powołanej do życia, by lepiej poznać islam. Po przejrzeniu jednak witryny internetowej tej organizacji staje się jasne, że głównym celem jest wyplenienie wszelkich form sionizmu w narodzie. W galerii zdjęć w rubryce Nazizm wczoraj i sionizm dzisiaj można znaleźć wstrząsające zdjęcia, które świadomie mieszają pojęcia. Zamiast uzasadnionej krytyki sionizmu budzą po prostu nienawiść do Żydów. Ośrodek Zara, znajdujący się niedaleko Dunkierki, organizuje konferencje i odczyty, których autorami są często osoby skazane wcześniej za głoszenie antysemityzmu czy rasizmu, czy przywódcy radykalnych grup, którzy często znajdują się w pierwszych szeregach manifestacji propalestyńskich z flagami Hezbollahu w ręce i flagami izraelskimi przekreślonymi swastyką. Nie ma niczego lepszego niż wspólny wróg, można powiedzieć, patrząc na niespotykane wcześniej sojusze. Cóż może łączyć ultraprawicowe ruchy narodowych socjalistów odwołujących się do tradycji III Rzeszy z czarnymi potomkami pokrzywdzonych przez imperializm? Tym wspólnym hasłem jest właśnie walka ze sionizmem, a raczej Żydami po prostu, bo któż tak naprawdę wie, jaka jest różnica? Wszystkie te grupy, większe czy mniejsze, mniej czy bardziej zorganizowane, wiedzą, jaka broń jest najskuteczniejsza w dzisiejszych czasach. Najlepszym przykładem są alternatywne portale informacyjne, gdzie artykuły neutralne sąsiadują z propagandą w najgorszym tego słowa znaczeniu. Najbardziej znanym jest altermedia.info, witryna założona przez byłego szefa Ku Klux Klanu, a działająca już w 30 państwach. Założycielom francuskiej Alter Info przyświecała myśl, by dopuścić do głosu tych, których pomijają oficjalne media. Ta otwartość na innych oczywiście nie przeszkadza organizatorom współpracować z rosyjskimi, syryjskimi i irańskimi agencjami prasowymi. Dalej L'Express podaje listę portali, w których można znaleźć antysemickie teksty. Wymienione też są adresy, pod którymi można zobaczyć wideo z konferencją Roberta Forisona, który podważa istnienie komór gazowych. Napisać na nowo historię, wyprostować rzekome kłamstwa. Taki cel przyświeca wielu witrynom, gdzie odnajdują się wszelkiej maści ekstremiści. I nie tylko. Trafiają tu ludzie też przypadkowi. Pajęczyna światowa ma wielką moc i stała się skutecznym narzędziem propagandy, przyznają autorzy ankiety na temat antysemityzmu zamieszczonej na łamach L'Express.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kubor.
Łatwe jest życie rybaka, choć po długim rejsie czeka go ciepłe przyjęcie w domu i feta w miejskich tawernach, to przecież z każdym rokiem bezlitosne morze zabiera nowych towarzyszy. Dawno, dawno temu armatorzy z Dunkierki postanowili omamić Kostuchę i urządzili zabawę przed wypłynięciem ku wybrzeżom Islandii. Nikt nie wyobraża sobie dzisiaj Dunkierki bez barwnego korowodu Fischerbende. Pod koniec stycznia nad centrum, portem i białymi plażami w Mallorybin wzbiera szał radości i nie opuszcza miasta do połowy marca. Karnawał zatacza szerokie kręgi w północnej Francji, a nawet poza jej granicami. Autobusy pełne przebierańców zjeżdżają w każdy weekend z Lille, Arras i innych miast regionu Nord-Pas-de-Calais, jak również z sąsiedniej Belgii i Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy znają Dunkierkę z wydarzeń II wojny światowej. Była miejscem niebywałej ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i wojsk francuskich po przegranej kampanii 1940 roku. Mieszkańcy Dunkierki kultywują swój flamandzki charakter na mapie Francji. Ojczyzna Jeana Barta, XVII-wiecznego korsarza na usługach Ludwika XIV, nie ma czego zazdrościć karnawałowi w Nicei. W Dunkierce umieją się bawić. Korowód Fischerbende, dosłownie kapela czy też grupa rybaków, wyrusza z placu Vauban. Pod przewodnictwem srogiego tambur-majora w granatowym napoleońskim mundurze, za posłusznym mu ogromnym bębnem, całą szerokością ulicy podążają muzykanci. Wyróżnia ich żółta rybacka kapota. Marketanka serwuje im jałowcówkę. Przywódca sekcji trąbek i kierujący linią werblistów uważnie śledzą ruchy szefa. Każda z dzielnic Dunkierki posiada własną kapelę i tambur majora, którzy po kolei sprawują pieczę nad karnawałem. Rzekłbyś, rotacyjna prezydencja w Unii Europejskiej. Dunkierka przywiązana jest do europejskich wartości. Za nimi zajmuje miejsce właściwy korowód, po francusku bande. Nie każdy ma prawo do niego należeć. Trzeba zasłużyć rzetelnym praktykowaniem. Każdy członek grupy zobowiązuje się przestrzegać kartę karnawału, która stypuluje: wszyscy karnawałowicze rodzą się wolni i równi, ale muszą dorosnąć, by stanąć w pierwszym szeregu. Kaplica jest święta i należy jej się poszanowanie. Naucz się śpiewów na pamięć i śpiewaj razem z innymi. Ruszaj, kiedy zagrają werble, i nie pchaj się jak wariat. Karnawałowicze zrzeszają się w klany. Nad każdym pyszni się na wysokiej rączce kolorowa parasolka, spuścizna po XIX-wiecznej tradycji. Niekiedy rączkę zastępuje wędka. Każdy mieszkaniec Dunkierki jest w skrytości ducha zapalonym wędkarzem. Kaplica oznacza wyszynk, po francusku estaminet, lub mieszkanie przyjaciół, gdzie następuje alkoholowy poczęstunek. Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem uczestników czuwają porządkowi. Silnym kordonem poprzedzają tambur majora i kapelę, nie noszą przebrania, nie mają prawa do alkoholu i bez wstępnych negocjacji ustawiają do pionu nazbyt ochoczych klientów, próbujących przerwać szeregi bandy. Punktem kulminacyjnym wielogodzinnej parady jest rzucanie śledzi z miejskiego ratusza. Na balkonie zbiera się mer, członkowie rady i zaproszeni goście. 50-tysięczny tłum skanduje: wypuścić śledzie, wypuścić śledzie. W odpowiedzi na co mer wypuszcza rzeczone rybki, owinięte jednakowoż w celofan. 500 kilogramów śledzi, pamiątka po niegdysiejszych połowach u wybrzeży Islandii, spada na rozbawionych karnawałowiczów. Po mieście snuje się potem długo zapach wędzonych ryb. Spada też 6 plastikowych homarów, które można potem wymienić na prawdziwe, ale rzadko kto skusi się na skorupiaka. Plastikowy homar jako triumfalna zdobycz ozdobi kapelusz w przyszłorocznym karnawale. Paradę uliczną kończy taneczny rigodon u stóp pomnika Jeana Barta, hymn ku jego chwale i złożony mu hołd. Pod okiem olbrzyma z papier-mâché, Reuse, papa i jego licznej familii, tłum pada na kolana, wielbiąc niezależność swego flamandzkiego patrona. Zabawa przeciąga się długo w noc, ale nikt nie myśli o spaniu. Niektórzy biorą kilkudniowe urlopy, by nie tłumaczyć się skutkami karnawałowej zabawy. Prawdziwy mieszkaniec Dunkierki, jak przystało na Flamanda, mocny w pracy, mocny w zabawie, twierdzi mer miasta Michel Delebar. Karnawał w Dunkierce pod każdym względem jest wyjątkowy. Nie wiąże się z kalendarzem chrześcijańskim, lecz z rybacką tradycją. Nie ma trybun i widzów jak w Rio de Janeiro. Każdy bierze w nim udział jako współuczestnik zabawy. Nie znajdziemy w nim masek jak w weneckim. Ludzie malują twarze wedle tego, co im wyobraźnia i umiejętności podpowiedzą. Mogą się też udać do profesjonalnej makijażystki wynajętej przez marostwo. Bliskie nadejście wiosny zwiastują ukwiecone kapelusze, zawsze noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Przeważają białe sztuczne futra, istne polarne niedźwiedzie na ulicach miasta. Przebranie, w dialekcie flamandzkim klecze, dyktuje humor. U mężczyzn przeważają kobiece stroje, gdyż w dawnej tradycji rybacy nie mieli nic innego pod ręką jak suknia, fartuch czy kubraczek siostry lub żony. Tradycja, tradycja i jeszcze raz tradycja, grzmi mer Dunkierki. Trudno się z nim nie zgodzić.
Gibbs. Cisielskie belki stropowe są materiałem do samodzielnych form rzeźbiarskich autorstwa Piotra Błońskiego. 12 prac będących sumą doświadczenia ostatnich 6 lat będzie można oglądać od 5 do 27 marca w galerii Emka, którą otworzyła we wrześniu 2008 roku w malowniczym zakątku Paryża Małgorzata Kępa. Właścicielka galerii opowiada nam o swojej działalności. Nasz redakcyjny kolega Piotr Błoński mówi o zamiłowaniu, z którego zrodziła się sztuka. Jesteśmy tu w bardzo pięknym miejscu, w centrum Paryża, naprzeciwko Notre Dame. Jak się Pani udało znaleźć taki piękny lokal?
Znałam tą dzielnicę już od wielu lat. Mieściła się tu wcześniej przepiękna galeria, wyspecjalizowana w rycinach i w starych książkach. No i po prostu przypadkowo znalazłam ogłoszenie. Księgarz, który zajmował się tą galerią od ponad 40 lat, postanowił przejść na emeryturę, no i miejsce było po prostu wolne.
Galeria MK znajdziemy najłatwiej, idąc nabrzeżem Sekwany w kierunku Notre Dame. Musimy najpierw przejść przed rzędem sklepów z tandetnymi pamiątkami, przed znaną księgarnią Szekspir i spółka. Kiedy tłum na chodniku rzednie, kiedy zaczyna nas ogarniać spokój, to znak, że zbliżamy się do galerii MK.
Galeria znajduje się w uroczym miejscu. Nad samą Sekwaną, na lewym jej brzegu, w tak zwanej dzielnicy łacińskiej. Lokal mieści się w cieniu gotyckiej katedry Notre Dame i wyspy świętego Ludwika. Ulica, na której znajduje się galeria, ulica Grand Degré, czyli Wielkich Schodów, istniała już w średniowieczu. I po tych wielkich schodach toczono beczki z winem aż do portu nad Sekwaną. I wystarczy spojrzeć przez okno naprzeciwko galerii. Wisi jeszcze bardzo stary szyld, na którym można przeczytać Tonnellerie Centrale, gdyż tutaj właśnie wytłaczano, robiono beczki do wina aż do XIX wieku. Czyli jest to miejsce z prawdziwą duszą. Jest to miejsce, w którym myślę, że ludzie przychodzą z przyjemnością do naszej galerii, nie tylko żeby właśnie kupić dzieła sztuki, ale również żeby poprzez różne wykłady, konferencje bliżej zapoznać się ze sztuką.
Galeria MK nie tylko mieści się w pięknym miejscu Paryża, jest także pięknym miejscem.
Chciałam na początku otworzyć tak zwaną galerię autorską, w której wystawiałabym biżuterię, którą tworzę. I tą biżuterię robię z pereł, z wisiorów, z różnych rzeczy, które właśnie pochodzą z wykopalisk archeologicznych bądź też etnologicznych. No i przy okazji właśnie kolekcji, bo na początku zaczęło się od kolekcji prywatnej pereł, które pochodzą praktycznie z wszystkich zakątków świata, z wszystkich epok. Udało mi się poznać kilka ciekawych osób, z którymi jestem w dalszym ciągu w kontakcie. No i tak jakoś rozwinęła się właśnie ta współpraca, wymiana artystów, wymiana dzieł sztuki i tak dalej.
Wystawa Piotra Błońskiego jest owocem jednego ze spotkań, o których mówi Małgorzata Kępa.
Mam ogromną przyjemność, ogromne szczęście przedstawić pracę Piotra Błońskiego. Wystawa jest zatytułowana Bois de Boux, czyli stojące drzewa. Prace Piotra są realizowane w drewnie. Są to rzeźby o formach abstrakcyjnych. Niektóre zupełnie przypominają swym kształtem totemy afrykańskie. Piotr, mimo że mieszka w Paryżu, ma swoje atelier, swój warsztat artystyczny w Normandii i tam właśnie znajduje materiał, tworzywo do swoich prac. Są to zwykłe belki, które niegdyś były używane w tradycyjnej architekturze tego regionu. Rzeźbiąc je, artysta odsłania w pewien sposób ich wnętrze, ich duszę, co sprawia, że w rzeźbach Piotra Błońskiego jest zarazem coś bardzo silnego, bardzo masywnego, wieczystego, a pod dłutem artysty stają się one jakby lżejsze, wysmukłe, gdzieniegdzie też ażurowe.
Wystawa w galerii MK jest debiutem artystycznym Piotra Błońskiego, który z wykształcenia jest historykiem sztuki i prezentuje w audycjach sekcji polskiej RFI m.in. kroniki na temat paryskich wystaw. Zapytałam go o jego własną drogę do twórczości artystycznej. To jest twoja pierwsza wystawa?
Pierwsza. To jest debiut.
Jak się zaczęła ta pasja?
To bardzo, bardzo długo i powoli się zaczynało. To znaczy zawsze miałem do drewna jakiś stosunek bardzo interesowny, że tak powiem. Ale nauczyłem się troszkę pracować przy drewnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Po prostu w domku w Normandii, przy którym starałem się robić jakieś ulepszenia. Natomiast od 6 lat zacząłem wykorzystać wykorzystywać takie ciesielskie belki z rozbiórki, belki stropowe, jako materiał do samodzielnych takich form rzeźbiarskich.
To znaczy niepostrzeżenie przeszedłeś z działalności użytkowej, z działalności, którą nazywamy majsterkowaniem, do działalności artystycznej?
No więc z największą rozkoszą przeczytałem w pierwszym rozdziale słynnej książki Claude Lévi-Straussa, że działalność artystyczna ma coś wspólnego z majsterkowaniem. Bardzo prędko się wtedy zdecydowałem. Zrobiłem pierwszą, drugą belkę, zobaczyłem jak to wygląda i powiedziałem sobie, że zrobię 12, żeby zobaczyć czy to ma sens, bo mnie to osobiście oczywiście sprawiało wielką przyjemność. Spędzałem nad tym dość dużo czasu. Ale właśnie mówiłeś, że jestem historykiem sztuki. No, mam takie wykształcenie i przez to mam bardzo wielką nieufność do takiej działalności, tego co się nazywa niedzielnym malarstwem czy rzeźbiarstwem, prawda? Z powodu tej nieufności powiedziałem sobie, że muszę zrobić jak gdyby przegląd tego, co można z tego zrobić i dopiero wtedy wnioski powyciągać.
Mówiłeś 12 belek. Dlaczego 12?
To tak sobie powiedziałem 12, bo to jest liczba, która pozwala stwierdzić, czy to nie jest na przykład powtarzalne, czy to nie są ciągle te same gesty, czy to nie jest ciągle ten sam efekt, czy to po prostu nie stanie się nudne. Więc nudne się nie stało, ja odczuwam dalej tą samą przyjemność. Nauczyłem się oczywiście rozmaicie je opracowywać w międzyczasie, bo to trwało 6 lat. Ta wystawa jest jak gdyby sumą mojego doświadczenia z ostatnich 6 lat. No więc stwierdziłem, że to nie jest tak powtarzalne, żeby nie warto było kontynuować. No a poza tym w ciągu tych 6 lat te belki, które skończyłem, które po prostu wystawiałem w domu u siebie, podobały się, albo nawet bardzo się podobały. Było dla mnie takim nawet przełomem, jak 3 lata temu już jakaś koleżanka mojego syna, dorosła kobieta, zapytała mnie, czy one są do sprzedania. To się wtedy zupełnie inaczej patrzy na to, co się zrobiło. Odpowiedziałem jej zresztą, zgodnie z swoją zasadą, że jeszcze nie, dlatego, że muszę najpierw zrobić 12.
Na wystawie w galerii MK te rzeźby są do sprzedania.
Naturalnie. Nie wszystkie, z wyjątkiem 2, które są zarezerwowane.
W prezentacji tej wystawy napisałeś, że chciałeś pogodzić z jednej strony żywą substancję w drzewie, która jest w każdym drzewie, a z drugiej strony tą mechaniczną strukturę belki, która podtrzymuje strop.
No i jest trzeci element, to jest ta forma, do której ja się sam przykładam. Ja sobie to sformułowałem już dość dawno, ale spisałem pod koniec zeszłego roku, jak już wiedziałem, że będzie wystawa. Chodzi o pogodzenie jak gdyby 3 stanów, to znaczy tego, że ta belka to było drzewo, które ulegało jakiejś ewolucji, które mogło chorować, mogło być atakowane w różny sposób, pokrzywione przez taki czy inny wzrost. Następnym stanem jest stan belki ciesielskiej, która jest mechanicznie opracowana z różnymi wpustami, nacięciami i która też potem była atakowana przez naturę, przez robactwo, częściowo spróchniała, dlatego że ja chętnie wybieram belki, które są bardzo uszkodzone, zanim je opracuję.
Z rozebranych domów, dodajmy.
Tak, tak. No tego jest w Normandii mnóstwo, dlatego że tam nie trzeba nowego pozwolenia na budowę, nawet jeżeli zostają 3 belki na krzyż po jakimś domu, który kiedyś był w kadastrze. I trzecim etapem jest właśnie nadanie tej formy, bo tu nie chodzi o znalezienie formy istniejącej już, tak jak to się robi w korzenioplastyce na przykład. Albo widać w magazynach dekoracji domów i tak dalej, widać dosyć często ostatnio takie belki wyłowione z morza i tylko tak z grubsza odczyszczone, które po prostu są postawione jako taki element dekoracyjny. Mnie jednak nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, żeby zobaczyć, czy można zawrzeć w jakiejś formie całą historię, że tak powiem, tego drewna. I z największą przyjemnością na przykład opracowałem takie 2 duże belki, ponad 2-metrowe, ważące ponad 100 kilo, ze świadomością, że drzewo, dąb, z którego one są, musiał zacząć rosnąć mniej więcej około 1500 roku.
To przypomina mi zarazem, powiedzmy, wizję rzeźbiarza, który w materii, w kawałku materii, w tym wypadku drewnie, coś przeczuwa, jakąś formę, jakiś projekt, a z drugiej strony wizja, powiedzmy, ludów prymitywnych, które widziały coś w drzewie na przykład. Czy ty czujesz się kontynuatorem, czy wpisujesz się w jakiś prąd, czy duchowy, czy artystyczny?
Myślę, że chcąc, nie chcąc się wpisuję, natomiast jestem bardzo nieufny. To znaczy odrzucam to, co mi sam kształt tej belki sugeruje, czy tego drewna po czyszczeniu, prawda? To znaczy na przykład wykluczam wszystkie formy biomorficzne, ewidentne. Na przykład jeżeli coś mi się zaczyna kojarzyć z kolanem, to biorę siekierę i walę. Równocześnie, jeżeli wspomniałaś o bożkach, o totemach i tak dalej, też nie o to mi chodzi. Tam nie ma żadnych odniesień nieabstrakcyjnych. Mogą być jakieś sugestie nastroju przez formę, ale nigdy to nie będzie nawiązanie do czegoś istniejącego.
Małgorzata Kępa zaprasza na wystawę Piotra Błońskiego także i mieszkańców dzielnicy Łacińskiej, w której galeria MK znalazła już sobie miejsce.
Galeria, nasza galeria jest galerią stosunkowo młodą. Rozpoczęła swoją działalność jesienią. Jesienią też zawiązaliśmy w pewien sposób taką spółkę wszystkich galerii sztuki. W tej spółce są również księgarnie i wszelkie instytucje kulturalne, które mieszczą się w tym obrębie, który nazywamy La Mobe Saint-Julien. Czyli to jest dzielnica Maubert Mutuality i dzielnica również Saint-Julien. Więc mam nadzieję, że przybędą osoby, które są zainteresowane sztuką. Chcieliśmy również wyjść ze sztuką poza granice galerii, poza po prostu pomieszczenie, prawda, poza ściany galerii i pragniemy właśnie przedstawić twórczość artystów, którzy mają wystawy w galerii, również i w innych miejscach kulturalnych Paryża i również poza Paryżem. Są też przewidziane wystawy, które będą miały miejsce w Krakowie i w Rzymie.
Jak to wygląda, ta współpraca? Jednocześnie na pewno jest konkurencja. W jaki sposób te wszystkie interesy mogą się ze sobą połączyć?
Wydaje mi się, że mamy wspólne cele. Każda galeria w dzielnicy jest wyspecjalizowana. W sąsiedztwie mamy galerię fotografii, troszeczkę dalej galerię designu skandynawskiego i tak dalej, więc jesteśmy raczej jedną wielką rodziną, a nie konkurencją dla siebie. I to również bardzo podoba się naszym klientom, gdyż za każdym razem odkrywają coś innego, nie tylko w galerii, w której kupują, ale również w galeriach, które mieszczą się w dzielnicy.
Czy przychodzi tu wielu turystów?
Do tej pory nasza klientela składa się, powiedziałabym, pół na pół. 50% są to klienci francuscy i również mamy też klientów z zagranicy.
Niekoniecznie Polaków oczywiście.
Nie, absolutnie nie. Nasza galeria nie jest polską galerią. Tak się składa, że akurat w tym roku mamy dwie ekspozycje, dwie wystawy polskich artystów, Piotra Błońskiego i troszeczkę później Roberta Żytyńskiego, ale nasza galeria jest zwykłą, jedną z wielu galerii francuskich.
Galeria Małgorzaty Kępy jest czymś więcej niż miejscem wystaw i sprzedaży dzieł sztuki.
Od samego początku pragnęłam, by było to miejsce dialogu, by było to miejsce otwarte na wszystkie kultury, na wszystkie formy wypowiedzi artystycznej. Dlatego w galerii odbywają się nie tylko wystawy malarstwa i rzeźby, ale również wystawy fotografii, wystawy biżuterii autorskiej. I galeria proponuje również wykłady konferencji z historii sztuki, które cieszą się dużą popularnością. Organizujemy również wyjścia do muzeów, wyjścia na wystawy paryskie w Towarzystwie Historyków Sztuki. I te zajęcia cieszą się wielką popularnością nie tylko w dzielnicy, bo przyjeżdżają również ludzie, którzy mieszkają w różnych dzielnicach Paryża, przyjeżdżają z daleka właśnie, żeby uczestniczyć w tych wykładach, w tych konferencjach.
Mówili Małgorzata Kępa i Piotr Błoński. Przypominamy, że wystawa prac Piotra Błońskiego czynna będzie od 5 do 27 marca w Galerii MK w Paryżu. RFI.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj przedstawię Państwu zupełnie nową francuską piosenkarkę, która właśnie wydała swoją pierwszą płytę. Ma zaledwie 22 lata, a jej pseudonim artystyczny to Luciole. Jak na tak młodą osobę przystało, jej piosenki są bardzo poetyckie. A oto przykład. Je suis, czyli jestem. Jestem początkiem nieskończonej ciszy.
Je suis le tout début d'un silence sans fin, d'un poème ambigu d'un dédale cartésien, un réveil matin qui préfère quand il dort un brin d'herbe rêvant de devenir bouton d'or. Je suis la page blanche qui rêve de noirceur. Je suis L'oiseau sur la branche qui rêve de profondeur, je suis. Un court instant qui veut être infini et même. Le beau temps qui n'aime que la pluie. Je ne suis qu'une porte qui veut rester ouverte. Je suis la feuille morte pleurant sa couleur verte. Je suis le verre à moitié vide ou bien à moitié plein. Je suis la salle qui se vide en attendant le lendemain. Je suis la carte postale que l'on n'en voit jamais. Je suis le matin pâle qui ne rêve qu'à sa soirée. Et je suis l'édredon qui cherche la fraîcheur. Un drôle d'Apollon qui admire sa laideur. Je suis le mot sur le bout de la langue qui voudrait arriver. Je suis la tête qui tangue et qu'aimerait bien se poser. Sur le bord de ton épaule, sur le bord de tes pensées, pour oublier mon rôle, rêver autour d'un thé. Car je ne suis qu'une tasse qui veut être vidée de toute son angoisse. Par tes lèvres, un baiser je suis, le nœud dans la gorge qui voudrait se dénouer, une boucle de tes cheveux et la boucle.
Luciole to bardzo sympatyczny pseudonim, ponieważ słowo to znaczy robaczek świętojański. Skąd taki pomysł? Luciole tłumaczy to tak. Bo robaczki świętojańskie pojawiają się z zapadnięciem zmroku, zjawiają się w mieszkaniach, salonach fryzjerskich, restauracjach, butikach, szukają nieco podejrzanych miejsc, żeby tam grać koncerty o zachodzie słońca, kiedy zapada zmrok.
Sur le sol, me tirant au soleil, oublier le parasol, parce que ma joie, ma vie, et ma meilleure amie, amitié, ma moitié, c'est mon double qui me suit. Je la regarde danser dans le dos des pavés, doucement avancer de grâce. Je l'ai parée, elle et moi, toutes deux, elle et moi, elle m'émeut. Je suis elle, je suis celle, je la suis, j'ai des ailes. J'aime quand elle se dédouble, alors nous devenons trois. J'aime quand elle se grandit pour faire de plus grands pas. Et j'aime la voir tourner, tous mes sens en éveil. Oui, j'aime la voir poursuivre les rayons du soleil. C'est mon bonhomme de chemin, toujours elle m'accompagne. C'est une onde toute terrain pour la ville, la campagne. Et en toutes circonstances, je compte sur son silence. Ma mystérieuse amie est juste témoin de ma vie. Et du bout de nos doigts, on raconte des histoires de lapins, de serpents, d'animaux effrayants. Ma marionnette profile sur le trottoir du fil et je reste fixée sur ses courbes esquissées, exquises. L'aventure qui se poursuit, car mon ombre a changé, sa forme s'est transformée. À la mienne enlacée, quatre jambes, quatre bras et 20 doigts qui se baladent sur le contour des corps. Une tendre promenade sur le sol se dessine maintenant une forme étrange et
dessins par terre. Ne pouvait plus marcher tout seul, mais parfait. Paraît que tourne le monde, et ben moi ma vie tourne, elle tourne comme une ronde accrochée à ses bras. Je regarde plus en bas, je relève le nez et ne vois plus que toi. Je suis plus loin de moi-même depuis que ma poème.
Słuchaliście Państwo piosenki tytułowej z pierwszej płyty Luciole Ombre. Słowa wszystkich piosenek napisała Luciole, która naprawdę nazywa się Lucile Gérard. Urodziła się w 1986 roku w Rennes, a naukę gry na fortepianie rozpoczęła w szóstym roku życia. Studiowała w konserwatorium w Rennes. W 2005 roku zdobyła tytuł mistrzyni Francji w slamie indywidualnym, a rok później w grupowym. Cała ta jej pierwsza płyta jest bardzo bliska duchem slamowi. Większość utworów ma jednak muzykę, która nie jest tylko bladym tłem dla słów. Mamy tu jednak i przykład czystego slamu, zupełnie pozbawionego muzyki i mieszczącego się w przepisowych trzech minutach.
Je me suis assise par terre, trop de chaleur, trop de bruit. Je me suis posée là, une pulsion, une envie, et sous un autre angle, j'ai pu regarder la vie en oubliant la mienne et ses petits soucis, en laissant de côté, écarté les conseils avisés qui disent que ça passera, que c'est l'adolescence, ça se finit, tu verras que l'amour, c'est pas facile, que les sentiments, ça file et s'effiloche comme un tricot trop moche qu'on ne portera jamais. Alors on le défait, ouais. J'ai laissé de côté les toi, les moi, les nous, les pots de Nutella et les pensées trop floues. Et j'ai croisé mes jambes juste pour arriver un peu plus près du sol, juste au niveau des pieds. Ouais. Plus près des pavés, en approchant mon nez de ces petits carrés, j'y ai vu une chanson. J'ai le cœur en miettes, mais rien de grave. Elles nourriront les oiseaux, je t'assure. T'inquiète, c'est rien de grave. J'ai juste le cœur en mille morceaux. Pourtant je pensais, ouais, ça m'arrive, que ça ne m'arriverait plus, que mes pensées à la dérive ne dévaleraient plus dans la rue. Je l'avais recollé, oui, bien des fois, suite à des accidents de parcours, rafistolé comme ci, comme ça, en attendant de meilleurs jours. Mais tu sais, l'amour, ça rime pas avec un joli éternel. Oui, tu sais, l'amour, avec moi, ça rime plus avec éphémère. Alors voilà, je pensais que cette fois, c'était la bonne avec le bon, mais je me suis plantée comme tu vois. J'ai mon cœur qui fait des bonds, qui frappe et cogne dans ma poitrine comme s'il voulait en sortir. Tremble mes pognes et tambourine les reflets de mes souvenirs. C'est juste un petit poème tout bête pour oublier qu'à l'intérieur, il y a mon cœur qui bat de l'aile, éclat de verre. Des jours meilleurs, éclat de verre, des jours meilleurs, j'ai le cœur en miettes, mais rien de grave. Elles nourriront les oiseaux, je t'assure, t'inquiète, c'est rien de grave, j'ai juste cœur en mille morceaux.
Luciole pisze dużo o miłości, co jest bardzo naturalne w jej wieku i bardzo świeże, chociaż najczęściej dość ponure, ale tak to już jest z tą młodością. Wydaje jej się, że poznała już wszystkie nieszczęścia życia, a tymczasem wszystko jeszcze przed nią. Na szczęście również parę miłych chwil. W 2007 roku Luciole przenosi się do Paryża i rozpoczyna stałą współpracę z Dominikiem Dalkanem, i to z nim właśnie tworzy większość piosenek, które znalazły się na jej pierwszej płycie.
rêvé. En me réveillant ce matin, je ne savais plus vraiment où j'étais, qui j'étais, ce qui m'était arrivé. Il y a ces quelques secondes d'inconscience empaffée où l'on ne se souvient pas d'hier et des chagrins. Des soucis du passé si proches, plus proches encore qu'un vêtement sur la peau ou que la plage de l'eau. Tous les petits problèmes au petit matin blême. On ne se souvient pas, pas tout de suite en tout cas. Mais est-ce que j'ai rêvé? Je ne savais pas courir et je t'ai couru après. J'avais des tonnes de regrets, ils se sont envolés. Je l'avais fermé à clé mon cœur et puis voilà que t'entres par la serrure comme un rayon de soleil. Je me demande si j'ai rêvé. T'ai-je vraiment rencontré? Ou bien n'es-tu que le fruit de mes fantasmes? Un fruit de la passion qui me provoque des spasmes, des sueurs, des tremblements. Échange de regard. La ligne n'est pas franchie, le pas n'est pas sauté. Ai-je souhaité tellement fort pour croire que c'était vrai, n'es-tu qu'un inconnu, j'imagine en secret. J'aimerais tellement fort que tes intentions soient vraies. Est-ce que je vais les rêver tous nos doux rendez-vous? Je t'avoue qu'au réveil, tout me semble si flou. Cette drôle d'impression qui me pince comme une tenaille me retourne le ventre, me retourne les entrailles. Qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'un mauvais rêve? Est-ce qu'un mauvais rêve? Et est-ce que j'ai rêvé? Ce matin, je ne savais plus vraiment où j'étais, qui j'étais, ce qui m'était arrivé. Puis j'ai tourné la tête et vu la place vide. Tout m'est revenu comme une vague vide. Je les ai revécues, les larmes dans mes yeux. Et je les ai revues, les tiennes que tu cachais, que tu camouflais si mal, d'un geste presque brutal cette nuit-là où tous mes rêves. Ça fait comme un sursaut, une bombe dans le cœur lorsque tout nous revient, qu'on sort de notre torpeur et on se lève vite pour fuir le lieu du drame, pour s'éloigner des draps qui ont gardé ton odeur, des hallucinations qui te ramènent là. Je suis bien éveillée, je me souviens de tout ça, mais je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé. Et même réveillée, je me demande encore. Je n'ai pas rêvé.
RFI, la radio du monde.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po polsku pisane razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku pisane razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.